Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś powiemy o powstańcu śląskim pochodzącym z Kieksza.
Tu miał żonę i gospodarstwo, no i dlatego wrócił tu z powrotem. Nie?
Wrócimy też do 17 września 1939 roku.
Wystarczyło otworzyć prasę warszawską, która była wtedy wydawana, czy jeszcze na terenie niezajętym przez Armię III Rzeszy, że Sowiety wkroczyły, że jest to wojna. I teraz taka dość dziwna sytuacja, to Naczelne Dowództwo wtedy znajduje się już poza granicami państwa polskiego, bo drogą zaleszczycką przeszło na terytorium Rumunii. Czyli nie ma naczelnego dowódcy, nie ma prezydenta, nie ma premiera, nie ma rządu, a wojsko nadal się bije.
W programie nie zabraknie spacerownika poznańskiego. Opowiemy także o śmigielskiej kolejce wąskotorowej. Zapraszamy.
Pamiętam, ogromny mróz.
Pamiętam, był ogromny mróz.
Od Chitawej do Syrakius. Pamiętam, był ogromny mróz.
Pamiętam, był ogromny mróz.
Od Chitawej do Syrakius. Sam diabeł szepnął wietrze wiej. Od Syrakius do Chitawej. Sam diabeł szepnął, wietrze wiej.
Wietrze wiej, wietrze wiej.
Od Syrakius do Chitawej. Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Od Chitawej do Syrakius.
Od Chitawej do Syrakius.
Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Trzech pasażerów pociąg wiózł.
Czytałej do Syrakius. W moim przedziale wszyscy trzej.
W jej przedziale wszyscy trzej.
Ten Syrakius, ten szczytałej.
Ten Syrakius, ten szczytałej.
W moim przedziale wszyscy trzej.
W jej przedziale wszyscy trzej.
Ten Syrakius, ten szczytałej.
Ten trzeci to był na jej guz.
Ten trzeci to był na mój guz.
Nie strzytał jej, nie Syrakius.
Ojej, jej, 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 jej.
Ten trzeci to był na jej guz.
Ten trzeci to był na mój guz.
Nie strzytał jej, nie Syrakius.
Mój cudzoziemcze zostać gdzie?
Ej, cudzoziemcze zostać gdzie?
Gdzieś w Syrakius, gdzieś.
Gdzieś w Syrakius, gdzieś w Chitawej.
Mój cudzoziemcze zostać chciej.
Zostać chciej, zostać chciej.
Gdzieś w Syrakius, gdzieś w Chitawej. Zatęsknisz jeszcze do mych ust.
Ojej,
ojej,
ojej, ojej.
Do Chitawej i do Syrakius.
Tak, 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 tak.
Zatęsknisz jeszcze do mych.
So yes, so yes, so yes.
Do Chitawej, do Syrakius. Wesele będzie, hejże hej.
Wesele będzie, hejże hej.
Od Syrakius do Chitawej.
Od Syrakius do Chitawej.
Wesele będzie, hejże hej.
Wesele będzie, hejże hej.
Od Syrakius do Chitawej.
Syrakius,
Syrakius.
Hey, oh yeah!
Słuchacie historii żywej.
Wrzesień 1939 roku to czas, gdy los Polski został przypieczętowany w sposób dramatyczny. 17 września od wschodu wkroczyła Armia Czerwona, dopełniając tragedii, którą rozpoczął niemiecki atak z 1 września. Choć Poznań znajdował się już od kilku dni pod niemiecką okupacją, wiadomości o zdradzieckiej napaści Związku Radzieckiego budziły w mieszkańcach poczucie bezsilności i rozpaczy. O tamtych wydarzeniach z historykiem Jarosławem Burchardem rozmawiała Joanna Divina.
17 września od wschodu wkroczyła Armia Czerwona, realizując tajne ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. Jakie były reakcje Polaków, gdy dotarła do nich wiadomość o tym, że Armia Czerwona wkroczyła do naszego kraju?
Wystarczyło otworzyć prasę warszawską, która była wtedy wydawana, czy jeszcze na terenie niezajętym przez Armię III Rzeszy, że Sowiety wkroczyły, że jest to wojna. I teraz taka dość dziwna sytuacja, to naczelne dowództwo wtedy znajduje się już poza granicami państwa polskiego, bo drogą zaleszczycką przeszło na terytorium Rumunii. Czyli nie ma naczelnego wodza, nie ma prezydenta, nie ma premiera, nie ma rządu, a wojsko nadal się bije. Chociaż 3 września wszyscy wychodzą na ulicę w Warszawie, tam się sypią bomby. W Poznaniu też 3 września komunikat, radio mówi, Francja, Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom. I na co liczymy? Że Francuzi, że Anglicy już płyną na Bałtyk.
Tak, że wojna zaraz się skończy.
No ale teraz ta data 17 września nie jest przypadkowa, ponieważ Sowieci czekali do pewnego momentu i tu nie zadajemy sobie pytanie, mogli wejść 10, mogli wejść 11, mogli wejść 12, mogli wejść każdego dnia.
To dlaczego 17 weszli?
No właśnie i teraz ten fakt jest skutecznie pomijany w jakimkolwiek, już nie mówię o podręczniku dla młodzieży, bo z tych podręczników się raczej usuwa treści niż dodaje. Nawet studentom nie podaje się tej informacji, bo jest ona trochę wstydliwa dla sojuszu, który obecnie mamy. Mówimy o NATO, ale tu o fakcie należy powiedzieć. Przypomnę Państwu pewną historię, fakt, który jest pomijany. 12 września 1939 roku szef sztabu połączonych sił francusko-angielskich, generał Gamelin, zwołał spotkanie Rady Wojennej w miejscowości Abbeville na zachodzie Francji w Normandii. I to, co ustalono w Abbeville, było przerażające dla nas Polaków, bo nas o tym nie poinformowano. Plan, w który my wierzyliśmy, który miał do dyspozycji chociażby generał Tadeusz Kutrzeba, bo bez tego planu by nie rozpoczynał, dzisiaj patrzymy, samobójcze bitwy nad Bzurą. Tadeusz Kutrzeba zaatakował z 9 na 10. Wiedział z notatek sztabowych, że wojsko francuskie potrzebuje do 14 dni na przekroczenie linii Maginota. Prawie milionowa armia francuska wykonuje takie włamanie w pozycje niemieckie i teraz nie uwierzysz, na odległość niecałych 40 kilometrów i staje. I to jest wszystko. I to się dzieje między 4 i 5 września. Co robi Wehrmacht? Wtedy czołgi niemieckie z północy podjeżdżają prawie pod Warszawę, a generał Tadeusz Kutrzeba przygotowuje się do zadania Niemcom ciosu maszerującym od zachodu na Warszawę. Uderza skutecznie, bo wie, że wystarczy związać Niemców pod Warszawą. Dlaczego? Żeby te niemieckie czołgi, które są pod Warszawą, nie pojechały na zachód, bo tam idą Francuzi. On nie miał łączności, jak my dzisiaj chwytamy telefon komórkowy, cokolwiek byśmy nie... i dzwonimy.
Kutrzeba, nie mamy od razu wiadomość.
Kutrzeba tak, nie mógł zadzwonić właśnie do generała Gamelin. Słuchaj, atakujesz? No i co robi Gamelin, który dowiaduje się z komunikatów nie polskich, tylko niemieckich, że Niemcy są już pod Warszawą, że prawdopodobnie Warszawa będzie zajęta, zwołuje naradę sztabową i ogłasza wszem i wobec, ponoć to było tajne, ponoć, ale wywiad sowiecki się o tym dowiedział, że Francuzi nie wykonają następnego ruchu, czyli nie pójdą dalej w kierunku linii Zygfryda, już nie wspominając o zagłębiu Rury. I do tego momentu czekał Stalin, bo nie chciał się wygłupić dosłownie, bo gdyby się okazało, że on wejdzie, a Francuzi przyjdą z pomocą nam Polakom, to po czyjej stronie by wystąpił? Wiadomo. I dlatego też oczekuje tego momentu. Doczekał się. Jest 12 września 1939 roku. Abbeville. Gamelin mówi wyraźnie, nie ruszy dalej z ofensywą. Ta wiadomość przechodzi do Moskwy. Stalin nakazuje głównodowodzącemu armią wydanie rozkazów. Mówimy tutaj o marszałku Woroszyłowie, który uruchamia cały front zachodni, tak go nazwano, czyli ponad 650 tysięcy żołnierzy, którzy są gotowi do uderzenia na Polskę. Mołotow, jak już wiemy, 17 września i teraz wiemy dlaczego, bo te 5 dni było potrzebne na wydanie rozkazów i godzina 4, tam z minutami, ambasador Polski Wacław Grzybowski w Warszawie w sposób naprawdę niedyplomatyczny i tutaj nie będziemy cytowali, jak potraktowano polskiego ambasadora w Warszawie, z ówczesnego ministra spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa. Tekst, parę zdań, no i pan Wacław Grzybowski zamyka ambasadę. I co może zrobić, bo wojska sowieckie wkroczyły, bo państwa polskiego nie ma.
No właśnie, czy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski mieli świadomość, że 17 dzień września tak naprawdę oznacza dla Polski koniec niezależnej państwowości?
Wtedy wszyscy sobie zdaliśmy z tego sprawę. sprawę. Potem komunikat Niemcy rozgłosili, były plakaty, że armia sowiecka wypełnia porozumienia międzynarodowe. Wtedy mówiono, że jest to oczywisty traktat między dwoma zaprzyjaźnionymi państwami, które chcą ustanowić wreszcie spokój w tym miejscu, bo tu był bałagan. No i ten bałagan zdaniem władz niemieckich i sowieckich będzie naprawiony.
Historia żywa.
Skoro mówimy o wschodzie, no tutaj nie za często się mówi o przykładzie stawiania oporu na wschodzie. Bo jeżeli marszałek wydał rozkaz z Sowietami nie walczyć, to jak nie przypomnieć teraz tutaj obrońców Grodna? Mówimy o Orlętach lwowskich, kiedy tworzy się niepodległość 1918 rok, to mówmy o Orlętach grodzieńskich. 22 września, dwa dni walk. I spalono Sowietom w sumie ponad 20 czołgów. Tam ginie prawie 300, jak to naliczono, bojców sowieckich. Drugie tyle zostaje rannych, no ale los tych, którzy bronili Grodna, jest dramatyczny. To są egzekucje, to jest rozjeżdżanie jeńców czołgami. To jest wydawanie nas, Polaków, przez miejscowych Żydów, przez komunistów, którzy chcą współpracować z władzą sowiecką. I to mówię tak, jak to wyglądało w Grodnie, co się czasami pomija.
To wydarzenie, mówię tutaj o 17 września 1939 roku, tak naprawdę ukształtowało naszą świadomość historyczną na całe dekady.
Możemy tak powiedzieć o tym, że nie wierzymy sąsiadom. Dzisiaj też jesteśmy bardzo czujni na to, co się dzieje i na wschodzie, i na zachodzie. Wierzymy, bądź co bądź, jak wtedy, tak sądzę, w sojusze, tylko że ja wracam do tego 17 września. Jeżeli opowiadano nam aż do początku września 1939 roku, mówię nam, Polakom, poznaniakom, tutaj chociażby przypomnę, wielka manifestacja patriotyczna 15 sierpnia 1939 roku tu w Poznaniu. Jak opowiadała moja rodzina, ja tu z ciocią miałem kontakt, która była na tej manifestacji, ona tu pracowała w Poznaniu. To wojsko pokazało wszystko, co ma. Od najnowszych działek przeciwlotniczych. Mój dziadek wtedy był w koszarach, już ćwiczył, pisał do mojej babki we dworze, słuchaj, nie martw się o nic, wrócimy, pobijemy Niemców. Ja ten list gdzieś jeszcze mam. Nastroje były wręcz super. I jeżeli chodzi o Sowietów, to gwarantowano nam integralność terytorialną i neutralność. Pakt, przypomnę państwu, z 1934 roku, pakt o nieagresji, który mówił wyraźnie, nie wchodzimy w żadne relacje z państwem trzecim. Został w brutalny sposób zweryfikowany, jak to dzisiaj mówią, sprawdzam, 17 września 1939 roku. Czyli przekłamano coś, co w 1934 podpisano, a tu mamy politykę faktów dokonanych.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty, gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad, gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna, kto wie, czy było tak. Kto wie, czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było.
Uczestnik III Powstania Śląskiego, kapitan Adam Białoszeński, przypomniany w Kiekszu. Na tamtejszym cmentarzu ozdobiono jego grób znakiem Tobie Polsko. Uroczystość miała miejsce w ramach akcji Wszyscy Jesteśmy ze Śląska.
Romuald Białoszyński, wnuk Adama Białoszyńskiego. Stąd pochodził. Tu miał żonę i gospodarstwo, które odziedziczył. No i dlatego wrócił tu z powrotem, nie?
Tak zerkam teraz na nagrobek, urodzony 18 grudnia 1890 roku, zmarł 12 lipca 1949, czyli przeżył II wojnę światową. Wcześniej walczył tuż po I wojnie w powstaniach śląskich. Jak jest wspominany, jakim był człowiekiem?
To był człowiekiem bardzo takim odważnym. Oczywiście jestem bardzo dumny i cała rodzina dumna z tego wyróżnienia za udział w III Powstaniu Śląskim.
Po Powstaniu Śląskim trafił z powrotem tutaj do Kieksza.
Tak, do Kieksza, tak.
Jest taką postacią interesującą ze względu na jego zaangażowanie w walkę o wolność i niepodległość Polski. Jan Kwaśniewicz, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. I związaną głównie z powstaniami, bo to trzeba powiedzieć, że to powstaniec wielkopolski, a później powstaniec śląski. Na Śląsk przybył jako ochotnik. Zresztą jak wielu powstańców wielkopolskich i brał udział nie tylko w walkach, ale również w takim uroczystym wkroczeniu do Katowic w 1922 roku w czerwcu. My tutaj też w Wielkopolsce pielęgnujemy pamięć powstańców naszych wielkopolskich, a jak to jest u was? Czy rzeczywiście są rozproszeni po całym kraju, a może nawet poza granicami, bo takie przypadki chyba też są?
Patrzymy z lekką zazdrością na Wielkopolskę, dlatego że groby powstańców wielkopolskich są dobrze oznaczone na cmentarzach. My wędrując przez cały kraj często spotykamy się z oznaczeniami. Natomiast akcję oznaczania powstańców śląskich rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej w 2021 roku. Nikt wcześniej tego nie robił, a my, kiedy świętowaliśmy jubileusz stulecia powstań śląskich, przyjrzeliśmy się bardzo dokładnie tej przestrzeni cmentarnej i odkryliśmy, że w ewidencjach jest raptem 150 grobów pojedynczych i zbiorowych. Postanowiliśmy ten krajobraz troszeczkę zmienić. Stąd pomysł na oznaczenie Tobie Polsko, stąd pomysł na oznaczanie tych bohaterów w trakcie uroczystości. Oznaczamy oczywiście powstańców przede wszystkim na terenie naszego województwa, ale w tym roku jest taki specjalny odłam naszej akcji. Wszyscy jesteśmy ze Śląska i w ramach tej akcji tegorocznej postanowiliśmy oznaczyć przynajmniej jeden grób powstańców z każdego województwa w kraju. I okazało się, że nie było żadnym trudem znalezienie powstańców na terenie każdego z województw naszego kraju. Przy okazji tej kwerendy też odkryliśmy, że tych grobów rozproszonych po całym świecie jest bardzo dużo, bo te groby są i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji. Natomiast no to oczywiście jest dla nas ewentualne możliwości na przyszłe lata. Natomiast w tym roku było dla nas istotne, żeby pokazać mieszkańcom wszystkich województw, że takie groby też są na ich terenie, że tacy bohaterowie też u nich spoczywają.
Powstańcy znów na wojnę krwawy, z odwiecznym wrogiem, aby go zgnieść. Nie chcą honorów ani żadnej sławy, i tylko wolności sztandar znieść.
I tylko wolności sztandar znieść.
Czy cześć wam, o bracia, wy po tamtej stronie, wytrwajcie wiernie i wierzcie nam. Staniemy kiedyś ku naszej obronie, wolności sztandar zatkniemy tam.
Wolności sztandar zatkniemy tam.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Przed Muzeum Okręgowym w Lesznie można podziwiać nową wystawę plenerową Budowniczowie Leszna. Kim są bohaterowie drugiej odsłony tego cyklu i jaki mieli wkład w architekturę miasta? Więcej o tym Bartłomiej Glubś.
Pani Małgorzata Gniazdowska, kurator najnowszej wystawy Budowniczowie Leszna. Skąd w ogóle pomysł na taki cykl?
Badając archiwalia zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lesznie, natrafiłam na ponad 2000 teczek poświęconych budynkom powstałym od mniej więcej lat 70. XIX wieku aż po połowę wieku XX. I okazało się, że te budynki nie są anonimowe, bo po pierwsze są zleceniodawcy, ale po drugie, co dla mnie tu w tym momencie najważniejsze, są wykonawcy. Niektórych z tych wykonawców znałam z nazwiska, że tak powiem, bo między innymi Ewa Kręglewska-Foksowicz w takiej swojej bardzo ważnej dla badaczy Leszna publikacji pod tytułem Sztuka Leszna wymienia tych budowniczych, ale są to wzmianki. Natomiast kiedy człowiek zaczyna grzebać w tych archiwaliach, to się okazuje, że te budynki, które na co dzień mijamy, były budowane, potem przebudowywane, modernizowane przez kolejnych budowniczych. I powstał pomysł, żeby co roku, przez kilka najbliższych lat, prezentować mieszkańcom Leszna dorobek jednego, czy ewentualnie dwóch, jeśli pracowali razem, budowniczych. W tym roku mamy wystawę poświęconą dwóm budowniczym, Eduardowi Steinowi i jego synowi Hansowi. I to ciekawostka, bo byli budowniczy w Lesznie, którzy przybywali do Leszna, no bo to był dobry rynek na pracę. Ale jeśli chodzi o Steinów, to okazało się, że urodzili się w Lesznie. Eduard Stein urodził się w Lesznie w 1834 roku. Mieszkał na Nowym Rynku. Udało nam się ustalić, w którym domu. I ten dom najprawdopodobniej zbudował jego ojciec Wilhelm Stein, który był cieślą budowlanym. W związku z tym mamy całą historię nie tylko działalności, ale także udało nam się ustalić całą historię życia. To wszystko zawarliśmy, bo do każdej wystawy wydawany jest niewielki katalog. To jest seria wydawnicza. Mamy nadzieję, że za kilka lat będzie 7 czy 8 takich katalogów, które przybliżą mieszkańcom miasta sylwetki tych twórców i te budynki, w których na przykład często mieszkają.
O jakich budynkach mówimy w przypadku Steinów?
One są bardzo różnorodne, bo musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Przedsiębiorca budowlany w Lesznie nie mógł się specjalizować tylko w jednej rzeczy. I Steinowie, i inni projektowali zarówno, tutaj przynajmniej Eduard Stein zaczynał od takich prostych projektów typu przebudowa czy budowa stodoły czy budynku gospodarczego na dawnym Leszczynku, czyli okolice ulicy Lipowej i Starozamkowej. Potem przychodziły mniejsze kamienice czy przebudowy kamienic. Na przykład my wiemy, że od lat 70. XIX wieku zaczynano wprowadzać w Lesznie nakaz, aby stare domy przy modernizacji miały wymieniane dawne ściany szachulcowe jako te łatwopalne na ściany murowane. W związku z tym takie prace też wykonywają zarówno Eduard, jak i Hans Steinowie, ale także projektowali już całkowicie nowe budynki na zlecenie różnych mieszkańców miasta. I tu mamy na przykład taką piękną kamienicę przy ulicy Chrobrego, gdzie mamy kamienicę wzorowaną na projekcie propagowanym jako taki projekt wzorcowy w jednym z niemieckich czasopism przeznaczonych dla mistrzów budowlanych, żeby mieli i powielali dobre wzorce. No i Steinowie także projektowali budynki eleganckie, wille, bo pierwszą willę zbudował Eduard Stein najprawdopodobniej najprawdopodobniej dla siebie, ale potem projektował willę dla innych zleceniodawców, czy nawet budował dla siebie, a potem odsprzedawał. Dalej w to poszedł także jego syn Hanstein, który przełamał ten wszechobecny styl neorenesansowy, także w budownictwie willowym, i zaczął wprowadzać elementy secesyjne, a także elementy takiego budownictwa uzdrowiskowego. Jest przepiękna willa przy 17 stycznia, jest bliźniacza willa przy obecnej ulicy Święciechowskiej, gdzie ona była zbudowana dla inżyniera rolnictwa, inżyniera Kalinkę, gdzie no, mamy przepiękne już na każdym poziomie 5-pokojowe mieszkania z kuchnią, z łazienką, z całym tym zapleczem sanitarnym, co wcale takie oczywiste w Lesznie wtedy nie było. Mówimy o początkach wieku XX.
Widzę też większe budynki, jak między innymi szkoła, jak odstownia.
Tak, no właśnie, takim oznaką zaufania do umiejętności budowlanych Eduarda Steina było powierzenie mu w latach 80. wykonania projektów i realizacji tych projektów dwóch budynków szkolnych. Po pierwsze, elementarnej szkoły żydowskiej przy dzisiejszych Alejach Krasińskiego i elementarnej szkoły ewangelickiej przy dzisiejszym placu Metzinga. To były potężne budynki. Co do odstowni, tutaj już jeśli chodzi o ten budynek, to pierwotny projekt wykonał syn Eduarda Hanstein. I uwaga, to nie był ten budynek, który my dzisiaj kojarzymy. Był na planie litery L, tak jak to jest do dzisiaj, ale odstownia wtedy powstała na zlecenie wytwórcy octu, jeszcze tego niemieckiego pana Van Delta, i była parterowa. Co ważne, wnętrze wspierało się na modnych wtedy żeliwnych słupach.
Historia żywa.
Czy możemy powiedzieć, że coś wyróżniało tych budowniczych na tle innych architektów z przełomu XIX i XX wieku?
To znaczy, myślę, że oni w większości byli podobni do siebie. Ich było wielu. Pracowali na zlecenia mniej lub bardziej zamożnych mieszkańców. Tu jeśli chodzi o, a szczególnie o Eduarda Steina, który no przebijał się z bycia takim cieślą budowlanym do pozycji tego budowniczego, wznoszącego także murowane budynki, większe, kilkupiętrowe kamienice, eleganckie wille, to można by powiedzieć, była taka kariera troszeczkę od pucy buta do milionera, patrząc na te wykształcenie, które on zyskiwał w warsztacie swojego ojca, czyli cieśli, który stawiał prawdopodobnie wiatraki i domy szachulcowe w Lesznie i mieszkał w małym, skromnym domku przy Nowym Rynku. A tutaj mamy karierę człowieka, który zaczyna na początku w okolicach Śmigla, potem chwilę mieszka w Osiecznej, potem przyprowadza się do Leszna, buduje własną willę, zakłada wielkie przedsiębiorstwo budowlane, bo na tyłach jego willi przy dzisiejszej ulicy 17 stycznia ona, potem jego syn Hans, prowadzi przedsiębiorstwo budowlane, które ma własny tartak, produkuje własną stolarkę budowlaną i można by powiedzieć od początku do końca, od projektu po wykonanie realizuje zarówno mniejsze, jak i większe projekty. Myślę, że bardziej wyróżniającą się osobą był już jego syn Hans. Nie wiemy dokładnie, w jakiej szkole się kształcił. Natomiast kiedy przeglądamy księgi meldunkowe Leszna, wiemy, że w okresie, kiedy ma 19, 20, 21 lat, przez 3 lata przebywa pierw we Wrocławiu, a potem w Berlinie. Najprawdopodobniej uczęszcza tam do średnich szkół budowlanych. To potem widać w jego projektach. On przełamuje ten wszechobecny styl neorenesansowy i wprowadza elementy secesyjne, zarówno w zleceniach na wille, jak i na przykład w dekoracjach kamienic, przy jego takiej dość monumentalnej kamienicy przy dzisiejszej ulicy Leszczyńskich.
Bartek Klubś rozmawiał z Małgorzatą Gniazdowską z Muzeum Okręgowego w Lesznie. Za chwilę przeniesiemy się do Poznania i zaprosimy na spacerownik, ale najpierw gramy utwór sprzed lat. Czy most może się rozmnożyć przez pączkowanie? Takie rzeczy tylko w Poznaniu. O burzliwej historii mostu Świętego Rocha rozmawiają dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kazimierczak z Radia Poznań.
Spacerownik poznański.
Dzień dobry, przenosimy się dzisiaj kawałeczek po kawałku, Wartą, w stronę coraz bardziej puszczykowa, tak bym powiedział, dziś o moście zwanym Wielkim, choć muszę powiedzieć, że gdyby pan mi tego w czasie naszego ostatniego spacerownika nie powiedział, to bym nigdy nie zgadł, który z mostów nazywany był Wielkim.
Tak, to jest właśnie obecny most Świętego Rocha, że tak od razu zdradzę słuchaczom. Natomiast ten most był zwany w przeszłości mostem Wielkim, a był także zwany mostem Łacina. I to chyba była nazwa, która najdłużej mu towarzyszyła. Natomiast zarówno most Wielki, jak i most Łacina były tak około 20 metrów wyżej, w górę rzeki. Ale no, most powstał, no, na pewno już był tam w XIII wieku, na pewno funkcjonował jako bardzo ważna przeprawa w XIV wieku. I dlaczego był nazwany mostem Wielkim? Bo to jest to, o czym mówiłem w poprzednim programie, że niekoniecznie uważam, że ten most Chwaliszewski i tamta przeprawa była najważniejszą przeprawą z Poznania. Uważam, że ten most był istotniejszy i stąd też jego ta nazwa most Wielki, ponieważ most Chwaliszewski prowadził na Ostrów Tumski. A to były dobra kościelne.
Czyli to był trochę most kościelny, można powiedzieć.
Chwaliszewski był miejski, natomiast już następny Tumski i następny Cybiński to były mosty kościelne. Okay. I w związku z tym wszyscy kupcy czy podróżni, którzy tamtędy podróżowali, musieli zapłacić myto dwóm mytobiorcom. Natomiast wyprowadzenie tej drogi bramą wodną i dalej na Most Wielki powodowało, że wszystkie te opłaty pobierało miasto Poznań. No i stąd miasto Poznań bardzo tą drogę właśnie preferowało, a dla kupców ona była wygodniejsza i tańsza, bo mieli tylko jednego biorcę tego podatku mostowego.
Wtedy ta droga prowadziła na Rataje, to nie była część Poznania.
Nie, ale Rataje były jednak wsią, która została nadana miastu Poznań, więc miasto Poznań dostało 13 wsi dookoła.
W tym roku świętujemy stulecie przyłączenia.
Przyłączenia do Poznania, tak. Także wtedy to było wszystko w ramach miasta i dalej już sobie ci kupcy wyjeżdżali. No i z mostem tym było podobnie jak z mostami innymi. Były to mosty leżajowe, drewniane, które co jakiś czas wielka woda znosiła, trzeba było je remontować. Most Wielki był mostem no, szczególnie długim, ponieważ wtedy Warta się rozlewała bardzo szeroko. On miał wtedy 320 kroków, co się przekłada na jakieś 250 metrów. Także to był wtedy naprawdę długi most.
Warta też można sobie mieć wyobrażenie, jak była szeroko rozlana, jaka to była potężniejsza niż dziś rzeka.
Tak, znaczy przede wszystkim to się bardzo szeroko wtedy rozlewała i to jakby obejmowało zarówno te tereny głównego koryta rzeki, jak i te zalewowe.
Tam też oczywiście nie było pokojowo, to też był teren różnych walk, choćby konfederaci barscy, którzy z oddziałami rosyjskimi swoje starcie mieli.
Tak, no więc most padał, był niszczony wielokrotnie, natomiast tak naprawdę to on został zdemontowany i zniknął z pejzażu miejskiego na blisko 100 lat w czasach zaboru pruskiego, ponieważ on jakby nie mieścił się w koncepcji tej twierdzy Poznań, Festung Posen. Tam powstała Tamberdy, tam powstały umocnienia i ten most zupełnie został zlikwidowany.
To jak w jaki sposób wtedy się przeprawiano?
W tamtym okresie była tam tylko przeprawa promowa, no, która oczywiście nie mogła zastąpić takiej prawdziwej drogi mostowej i miała tylko charakter lokalny na potrzeby tutaj mieszkańców.
No tak, ale miejsce było strategiczne i koniec końców musiał tam jednak powstać w końcu jakiś most.
Tak, i most ten powstał wraz z no, przebudową twierdzy Poznań, ponieważ w momencie, gdy stwierdzono, że będą demontowane te mury miejskie, bo one już niczemu nie służą, niczego nie biorą, zmienił się charakter twierdzy, no to wówczas no, postanowiono wrócić na początku XX wieku do tego mostu. No i tam były no, przepiękne perturbacje z budową tego mostu, bo miasto Poznań występowało do regencji, regencja odpisywała. Na konkurs na most wpłynęło 28 projektów. Władze miejskie stwierdziły, że żaden z nich się nie nadaje. Przygotowały swój projekt, który wysłały do rejencji. Rejencja stwierdziła, że ten ich projekt się też nie nadaje, muszą go przebudować, także tam bardzo, bardzo długo trwał ten proces przygotowawczy, no ale ostatecznie wybrano projekt, który no, znamy, bo jeszcze niedawno ten most stał, no i w 1913 roku ten most został zbudowany, oddany do użytku, no i stał się takim bardzo charakterystycznym miejscem w Poznaniu, z tym charakterystycznym stalowym łukiem przerzuconym nad środkowym przęsłem mostu.
Historia żywa.
To też jest niezwykła historia tej kapsuły, która tam została wtedy w ramach aktu erekcyjnego wmurowana, no i szczęśliwie odnaleziona niemalże po 100 latach,
tak.
I zawartość odczytano.
Tak, no oczywiście tą kapsułę teraz przy przebudowie mostu przed kilkunastoma laty odnaleziono. Na szczęście te dokumenty dało się odczytać, jakoś zakonserwować. No i w momencie, gdy most ten obecny już odbudowano, tutaj projektu państwa Sipińskich, to w tej kapsule umieszczono fotokopię tych dokumentów sprzed 100 lat oraz dokumenty aktualne.
Odbudowano, czy właściwie zbudowano?
Zbudowano, tak, właściwie zbudowano. Tak, no więc jak za kolejne 100 lat ktoś będzie ten most znowu przebudowywał, a może za 200, to znajdzie tą kapsułę ze świadectwami naszych czasów.
Tak, i na przykład z gazetą z 2003 roku, tak jak wcześniej znaleziono w tamtej kapsule gazety z 1913 tak. roku.
No i tutaj właśnie warto o tym powiedzieć, że ten most zbudowany na początku XX wieku, no był bardzo ważną przeprawą. On też się wpisywał w zmianę układu komunikacyjnego Poznania, bo jak ta zmiana układu komunikacyjnego i rzecznego spowodowała, że zniknął most Chwaliszewski, tak właśnie ona wzmocniła rolę tego mostu Świętego Rocha. I właśnie dopiero wtedy, to jest też istotne, dopiero wtedy on zyskał tą nazwę Most Świętego Rocha na początku XX wieku właśnie od tego pobliskiego kościoła.
Już nie mostu, Łacina, już most już, Świętego
tak, już
Rocha.
Most, tak, i to określenie Łacina jakby zaginęło w tej naszej pamięci, a co ciekawe, to miejsce nazywało się przeróżnie, ponieważ tam na przykład było ufundowane jedno z takich miasteczek tych liliputczych, które otaczały Poznań. To była niezbyt udana lokacja, ono tam przetrwało kilkadziesiąt lat. Nazywało się Stanisławów. Podobnie też było takie miasteczko, które nazywano Piotrowem i stąd dzisiaj nazwa tego
akurat
kampusu akademików Politechniki.
Ja nie wiem, czy możemy mówić o najnowszych historiach, bo tuż przed tym, jak ten most został rozebrany częściowo, przeniesiony w miejsce, w którym się znajduje obecnie, bo można tak powiedzieć, że to jest most, który przetrwał, uratował się,
tak.
To rzadko kiedy się udaje, no to były związane różne sportowe legendy z tym miejscem.
No sportowe jak sportowe, to takie były wyzwania, powiedzmy, jakbyśmy nazwali dzisiaj challenge. No i te challenge były no, powszechnie znane i tutaj, czy to studenci AWF-u, czy Politechniki, no robili zakłady i przechodzili tym górnym przęsłem mostu. No i to był taki wyczyn, no niestety często...
Niby miało to gwarantować zdaną sesję.
Na przykład
zdanie
egzaminu, tak. Natomiast no niestety nie wszystkim się to udało i tutaj znany jest no szczególnie przypadek takiej irlandzkiej wioślarki Eilish Sheenan, która w 2016 roku chciała przejść tą trasę, no i to się skończyło tragicznie jej śmiercią, więc dlatego no bardzo odradzamy takie zabawy.
Tak, to już najnowsza historia, mówimy o tym nowym moście oczywiście, bo
tak.
Tradycja niestety przetrwało
tak, no
w tym
tyle,
nowym miejscu.
A to dlatego nie zalecamy chodzenia po przęsłach mostowych, stanowczo to odradzamy, zarówno po przęsłach mostu Rocha, jak i po przęśle tego starego mostu Rocha, bo właśnie to jest ta wspaniała taka poznańska opowieść o tym, że udało się to historyczne przęsło ocalić.
Tak, i mówiliśmy o tym przy okazji mostu Cybińskiego.
Tak, i to była ta wielka przeprawa, przeciągnięto to przez Wartę, czy przepłynięto, i to teraz stanowi ten most biskupa Jordana.
No i mamy dzięki temu, można powiedzieć, dwa mosty z jednego. To się rzadko zdarza.
Tak jak most Chwaliszewski nam zniknął z przestrzeni i pozostał tylko jako most fantomowy, tak z kolei most Świętego Rocha nam się tutaj podwoił i mamy go w dwóch postaciach. Tak.
Spacerownik poznański.
Za chwilę odwiedzimy Śmigiel, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty. Wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i weszłam w świat, na świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu. Śpiewał wal gdy ucichły struny, zgasły iskry świec otwartym oknem, nagle wpadł słoneczny dzień na dno szuflady, wrócił album z dawnych lat
i zamknął się nasz świat seansów starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, wyścigi na dynasach, ty i ja znów razem na wyczasach. Potem film z Rudolfem Valentino, pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam w parę minut. To był świat naprawdę w starym stylu. La 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 la.
Na koniec naszego programu powrót trochę do dzieciństwa niektórych z nas. Choć lata świetności ma już za sobą, to wciąż wywołuje spore zainteresowanie. W historii żywej będzie teraz o śmigielskiej kolejce wąskotorowej, która liczy sobie już 125 lat.
Jędrzej Skrzypek, kierownik działu komunalnego w Zakładzie Komunalnym w Śmiglu, który jest operatorem śmigielskiej kolejki wąskotorowej. 125 lat historii, pięknej historii, ale jak ona się zaczęła?
Historia zaczęła się w 1892 roku, kiedy to wtedy była podpisana ustawa Parlamentu Pruskiego, która zapoczątkowała jakby budowę kolejki. Jednak pierwsze prace budowy kolejki rozpoczęto w 1898 roku. Trwały one 2 lata. Pierwszy odcinek został gotowy 17 września 1900 roku, czyli równe 125 lat temu. Pierwszy odcinek został otwarty na trasie Krzywin-Stare Bojanowo. W kolejnych latach rozbudowywano sukcesywnie kolej. W latach swojej świetności liczyła 56 km od Krzywinia do Rakoniewic oraz z Wielichowa do Ujazdu. W Rakoniewicach łączyła się kolej z kolejką normalno-torową.
Jaki był cel tej kolejki?
W tamtych czasach to był główny jakby środek transportu. Ludzie nie posiadali dużej ilości samochodów, nie kursowały autobusy, no można było tylko i wyłącznie liczyć na kolej.
Kolejka odegrała bardzo ważną rolę też podczas Powstania Wielkopolskiego.
Tak, dokładnie. Przewoziła powstańców na miejsca walki. Przewożono również koleją broń, która była niezbędna do toczenia walk. Jednak podczas Powstania Wielkopolskiego pojawiły się pierwsze tak jakby problemy finansowe. Wtedy właśnie zaczęto zaciągać jakieś tam pożyczki. Problemy finansowe praktycznie były aż do momentu przejęcia kolejki przez PKP, czyli po II wojnie światowej.
Przez te lata kolejka się zmieniała?
Tak. Na początku szerokość toru była 1000 mm. W 1952 przekuto torowisko do 750 mm. W 1973 roku zlikwidowano trakcję parową, zastąpiono ją trakcją spalinową. Wtedy również sprowadzono z Rumunii nowe wagony motorowe MBX-D2 oraz lokomotywy spalinowe LX-D2, które funkcjonują do dzisiaj na śmigielskiej kolei wąskotorowej.
A jak obecnie funkcjonuje kolejka?
Obecnie prowadzimy tylko i wyłącznie ruch turystyczny na specjalne zamówienia grup zorganizowanych. Oprócz tego organizujemy raz, dwa razy w roku imprezy otwarte. Jedną z nich to właśnie zawsze są urodziny kolejki, które obchodzimy we wrześniu. Dążymy do tego, żeby to nie było całkowicie zamknięte, także każdy z jakimś sentymentem patrzy tutaj na tą śmigielską kolej. Ludzie, którzy nas odwiedzają, zawsze mówią, że ileś lat temu jeździli, dojeżdżali do pracy, do szkół. Także no, na pewno to już nie wróci w takiej formie, jak to było kiedyś. Teraz możemy sobie tylko pozwolić na przejazdy turystyczne i dla grup zorganizowanych.
Utrzymanie jej to jest wyzwanie?
Tak. Można sobie to właśnie porównać, że w latach świetności pracowało tutaj około 120-140 osób, a na chwilę obecną mamy 2 pracowników. Maszynista, rewident i 1 pracownik, można powiedzieć, gospodarczy. Także można sobie to porównać, jak to jest trudno utrzymać tą całą infrastrukturę w takim stanie, jakim ona jest.
A tym jedynym maszynistą jest Mieczysław Łupicki, który kawał życia poświęcił śmigielskiej wąskotorówce.
No, na śmigielskiej wąskotorówce jestem od 1977 roku. niezwłocznie cały czas do dnia dzisiejszego. Moje związanie z kolejem było od 73, od szkoły zawodowej kolejowej w Lesznie, 4 lata tam. No i tutaj przyszedłem do Śmigla w 77 roku i do tej pory te etapy przechodziłem jako pomocnik maszynisty, potem jako maszynista, jako rewident. Tak się ciągnie cały czas.
Czy to była tylko praca, czy to jest tylko praca, czy również wielka pasja i hobby?
No pracując do dzisiaj, no to w pewnym stopniu jest też i hobby, zarabianie pieniędzy, no i hobby te.
A które lata były taką złotą epoką dla śmigielskiej wąskotorówki?
No, lata 80. te co przewożone pod PKP było i to nie było takie, że było zlikwidowane, no dużo towaru przewożonych było. Lata 73. był towar ręcznie przeładowywany na Bojanowie, na normalne tory, a lata 73. przyszły transportery i były przewożone, ładowane w Bojanowie i przewożone do samego Wielichowa, Rakoniewic na transporterach.
W tamtych czasach ilu było maszynistów?
No tak szczerze mówiąc, w tej chwili tak nie pamiętam, ale to około 15 maszynistów było.
Czyli ruch był ciągle?
No dzień i noc na praktycznie można powiedzieć. W nocy żeśmy tam w Wielichowie spali, wracaliśmy rano już o 4:00. Na noc jechaliśmy o 10:00, 11:00 tam dopiero. I także ruch był. I na Mijankach były, to jest linia jednotorowa i Mijanki były na linii w Bielawach, Wielichowie. Także z jednej strony jechał pociąg, z drugiej strony jechał pociąg. Także musieli przez dyżurnego się kontaktować No i pozwali sobie na Mijankę, żeby dojeżdżać. Także było około 12 pociągów, par pociągów. W tym jeszcze było trzeba przeprowadzić jakieś 4-5 pociągów towarowych.
Przy takim natężeniu ruchu często dochodziło do awarii albo jakichś niebezpiecznych zdarzeń?
No niestety, ale tak. Były i wykolejenia, i były wypadki na torach. Takie samochodowe, tam sam miałem kiedyś w Śniatach busa do rowu, trzepnąłem. No, były różne sytuacje.
Żałuje pan, że teraz tych kursów jest tak mało?
No wszystko się kończy, wszystko się zmienia. No, żałuję, no, ale po prostu no, świat się zmienia, także i my musimy się trochę zmieniać. Sytuacja, które samochody wypierają, tiry wypierają.
Jak długo będzie pan jeszcze jeździł kolejką?
No trudne pytanie to jest, zdrowotny, nie? Dopóki jeszcze tam w Poznaniu na badaniach kolejowych przejedę, no to jeszcze może, ale to już pomału bliżej niż dalej.
Z Jędrzejem Skrzypkiem i Mieczysławem Łupickim rozmawiał Bartłomiej Klubś. Dodam tylko, że śmigielska kolej wąskotorowa jeździła regularnie do 2010 roku. W naszym programie dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Jacek Butlewski. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia za tydzień.
Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Boję polityka, a przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by aby żyć siebie samego trzeba dać.
Historia żywa.